Nie warto dociekać, gdzie dobro, gdzie zło w polityce, bowiem koncept ów prostaczy, że sprawa jest słuszna, niezbyt wiele znaczy. Komu brak oręża, marna tego dola, przekonał się on.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Co warte idee, kiedy brak nie siły.
Polityka to od zarania dziejów nośny temat i większość z nas pewnie ma jej już serdecznie dość. Jednak dzisiaj w audycji Od Starożytności do Wieczności, czy się to komu podoba czy nie, musimy trochę popolitykować. Zapraszam.
Od Starożytności do Wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
A moim Państwa dzisiejszym gościem w audycji Od Starożytności do Wieczności jest pan profesor Andrzej Nowak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, niedawno nakładem wydawnictwa Biały Kruch ukazała się pana książka pod tytułem Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej. No, ja mam tę książkę przed sobą i ona wcale nie jest taka krótka, bo to prawie 400 stron. I z tego wnioskuję, że historia myśli politycznej sięga, panie profesorze, znacznie dalej niż nam się wydaje.
Przede wszystkim nie radziłbym się zniechęcać grubością książki. To jest oczywiście pięknie ilustrowana książka i wydana w taki sposób, żeby było ją łatwo czytać, a więc dużym drukiem. W tym sensie broniłbym jednak tytułu krótka, ale także dlatego, że oczywiście myśl polityczna jest tak bogata w swojej historii, że można by rozpisywać się na bardzo wiele tomów nad rozmaitymi jej meandrami i kierunkami. Ja natomiast skupiam się nad tym, co wydaje mi się najważniejsze, najbardziej aktualne także w ocenie naszej sytuacji współczesnej w XXI wieku. Bo z tego, co rozważali już 2,5 tysiąca lat temu myśliciele chińscy, wynika bardzo wiele kwestii, które dzisiaj rozwija współczesne imperium chińskie. Z tego, nad czym zastanawiali się Platon i Arystoteles w Atenach lat temu 2400, czy 2300, także wynika bardzo wiele dla naszej refleksji współczesnej o drodze, w którą zmierza Europa i o krytyce tej drogi. By dać panu redaktorowi, czy państwu także przykład aktualności rozważań, które są podejmowane, czy przypominane w tej książce, a sięgają one właśnie od starożytnej myśli chińskiej do czasów rewolucji francuskiej, pozwolę sobie zwrócić uwagę na przykład na Monteskiusza. No wciąż dyskutujemy o praworządności, o tym, jak ma wyglądać nasz system, ustrój polityczny w relacji trójpodziału władzy, który właśnie Monteskiusz w XVIII wieku zaproponował. Jednocześnie warto zapoznać się z tym, co sam autor tej koncepcji przewidywał jako niebezpieczeństwa nadmiaru władzy oddanej korporacji sędziowskiej. To bardzo ciekawe rozważania, jeśli sięgnie się do źródła. I wreszcie także można zastanowić się nad specyficznym podejściem współczesnych elit zachodnich do krajów naszego regionu, które także zaznaczyło się w czasach Monteskiusza i w jego osobistym podejściu, kiedy to wybierał się on na Węgry w XVIII wieku, żeby zobaczyć, jak to dawniej, czyli jak w jakichś zamierzchłych czasach Europa wyglądała, prymitywna Europa, to właśnie założenie, że Europa Wschodnia jest jakaś gorsza, jakaś bardziej prymitywna, że można ją pouczać, że to, co w Paryżu czy w Bordeaux wymyślone, powinno być zaaplikowane w Warszawie czy na Węgrzech czy na Litwie. To są bardzo stare zjawiska związane z pewną arogancją kolonialnej, imperialnej myśli Europy Zachodniej. To też są elementy, które są analizowane w tej książce.
Panie profesorze, pan właściwie już nadmienił większość pytań, które chciałem panu zadać, ale chciałem wyjść od tego, że w szkole generalnie uczy się nas o Platonie, o Arystotelesie, o platońskiej koncepcji państwa na przykład. A biorąc do ręki pańską książkę pierwszy raz, dość boleśnie uświadomiłem sobie, że Platon wcale nie był pierwszy, bo pierwsi byli Chińczycy. Na czym polegała ta chińska myśl polityczna?
Myślę, że rzeczywiście warto sięgnąć także poza naszą bezpośrednią europejską czy śródziemnomorską tradycję, byśmy uświadomili sobie specyfikę właśnie naszego doświadczenia. Dlatego wprowadziłem ten pierwszy rozdział o klasycznej myśli chińskiej. Oczywiście słowo klasyczne w cudzysłowie tylko można dać, bo Chińczycy nie znali takiego pojęcia. By przejrzeć się niejako jak w takim kontrastującym naszą rzeczywistość lustrze tej właśnie chińskiej refleksji taoizmu, zupełnie no, odmienne kategorie, często właściwie nieprzetłumaczalne na nasz język, a jednak próbuje w jakiś sposób zestawić pewną inspirację, która płynie z tego źródła no, liczącego już 2,5 tysiąca lat, gdzie można odnaleźć zarówno pewne wątki liberalne, jak i skrajnie anarchistyczne, płynące z tego założenia, że należy podporządkować się biegowi rzeczy, nie należy interweniować w to, co się dzieje dookoła, że i tak ten prąd wydarzeń poniesie nas, niezależnie od tego, jakie są nasze plany, jakie są nasze projekty zmieniania rzeczywistości. Czy na drugim biegunie klasycznej myśli chińskiej szkoła totalitarna, która, no cóż, o 2000, blisko 200 lat wyprzedza to, co zrobił Stalin czy Hitler w sposób, powiedziałbym, perfekcyjny, jeżeli o złu można mówić jako o pewnej doskonałości. Absolutna kontrola nad społeczeństwem, bezwzględna kontrola nie tylko tego, co ludzie robią, ale i tego, co myślą i co pamiętają, jako pewnego rodzaju przepis na, w cudzysłowie, porządek właśnie totalitarny. To wszystko już było wtedy w Chinach. Ale ostatecznie jedno słowo konkluzji, które jest najważniejsze chyba w tym przeglądzie myśli chińskiej, gdzie rzecz jasna w samym centrum jest konfucjanizm, bardzo godna, piękna tradycja, z kolei dająca się chyba przetłumaczyć trochę na nasz konserwatyzm czy tradycjonalizm w myśli europejskiej. Niezależnie od tego, do jakiego wątku myśli chińskiej sięgniemy, nie znajdujemy tam jednego pojęcia, które jest w myśli europejskiej. W myśli chińskiej nie jest znane pojęcie wolności. Ono jest po prostu nieprzetłumaczalne właściwie na chiński. Ono przyszło dopiero z zachodu do Chin. I to właśnie pokazuje nam, jakie jest znaczenie europejskiej tradycji politycznej. Tutaj rodzi się, rozwija i utrwala wyjątkowe, niezwykłe, groźne czasem, ale na pewno bardzo wartościowe pojęcie wolności.
Panie profesorze, teraz dość sporo się mówi o rozdziale kościoła od państwa, mówi się o tym, że kościół miesza się do polityki, ale jakby tak zerknąć w historię, to wszystko przecież już było. Niektórzy tacy kościelni przedstawiciele, którzy mieszali się do polityki, zostali nawet świętymi, na przykład święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, czy na przykład papież Grzegorz VII, który twierdził, że państwo z natury jest złe, prawda? I tylko pobłogosławione państwo przez Kościół ma jakąkolwiek rację bytu. Jak pan by się odniósł do mieszania się Kościoła do polityki na przestrzeni dziejów?
Właśnie państwo wymaga uzupełnienia, niejako ograniczenia swoich ambicji kontrolowania ludzi przez drugą instytucję, która niejako jest takim moralnym hamulcem dla nadużycia władzy państwowej. I tak było też w naszej tradycji, dlatego święty Stanisław tam jest przeciwstawiany królowi Bolesławowi Szczodremu, Śmiałemu, właśnie jako rzecznik praw społeczeństwa przeciwko nadużyciom władzy. I taką funkcję odgrywał Kościół w dużej mierze właśnie w Europie średniowiecznej, w tej Europie, której syntezę myśli Kościoła przedstawił święty Tomasz. Natomiast myślę, że to, co w interesujący sposób wyłania się z przeglądu historii myśli politycznej, także tego, którego ja dokonuję w swojej książce, to jest konsekwentnie rozwijająca się wrogość myśli liberalnej w stosunku do nie tylko Kościoła katolickiego, ale do religii jako takiej. I prezentując w dość obszernych rozdziałach narodziny liberalizmu europejskiego w myśli angielskiej Tomasza Hobbesa i Johna Locke'a z wieku XVII i początku wieku XVIII, pokazuje, jak właściwie już wtedy Tomasz Hobbes, ojciec założyciel tradycji europejskiego liberalizmu, stwierdza, że jak długo będzie utrzymywała się wiara w życie pozagrobowe, w duchy niewidzialne, jak pisał Hobbes, tak długo porządek liberalny będzie zagrożony, bo ktoś będzie mógł odwoływać się do pojęcia dobra i zła, którego nie da się zamknąć wyłącznie w kategorii przyjemności, jakie tutaj możemy osiągnąć, i strachu, który ostatecznie zawsze jest podbudowany jednym strachem najgłębszym, strachem przed śmiercią. Jeżeli nie wierzymy w życie pozagrobowe, jeżeli nie wierzymy w żaden porządek moralny oparty na Bogu, wtedy liberalizm może działać w sposób sprawny, skuteczny i dlatego Hobbes wzywa do całkowitej eliminacji religii. Locke inaczej to rozwiązuje, proponuje utrwalenie takiego systemu tolerancji, który zredukuje religię do właściwie prywatnego systemu wierzeń, który nie będzie miał żadnego znaczenia dla naszego zachowania w życiu publicznym i w tym sensie religia także zostanie unieważniona. To bardzo ciekawa historia, powiedziałbym, zasadniczego, fundamentalnego konfliktu między liberalizmem a religią. Wbrew rozmaitym podejmowanym jeszcze w końcu XX wieku wysiłkom, żeby udawać, że liberalizm jako podstawa filozoficzna da się pogodzić z religią. Ojcowie założyciele liberalizmu wskazują wyraźnie inny kierunek konfrontacji z religią i dzisiaj widzimy tę konfrontację.
Do rozmowy z profesorem Andrzejem Nowakiem wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.